nasze rozważania na temat ducha Antychrysta, głównie na podstawie pierwszego listu Jana. Co się dzieje z ludźmi, którzy odrzucają wiarę w Jezusa Chrystusa? Którzy odrzucają wiarę w to, że Jezus jest Chrystusem, albo odrzucają wiarę w to, że Jezus przyszedł w ciele. Czy to takie ważne, w co wierzymy? Czy to takie ważne, żeby wierzyć, że Jezus jest Chrystusem? Czy to takie ważne, żeby wierzyć, że Jezus jest Bogiem, który przyszedł w ciele? Czy nie wystarczy po prostu wierzyć w Jezusa? Czy to nie wszystko jedno, czy Jezus jest Bogiem, czy nie jest? Czy to nie wszystko jedno, czy Jezus jest Chrystusem, czy nie jest? Wielu ludzi tak do tego podchodzi. Nieważne. Czy tak jest, czy inaczej, ważne, żeby jakoś wierzyć. Dla wielu ludzi zdrowa doktryna wynikająca z właściwej interpretacji Biblii nie ma większego znaczenia. Dobrze mówię? Tak jest? Nie ma większego znaczenia. Nieważne, w co wierzysz, nieważne, jak wierzysz. Ważne ewentualnie, żebyś jakoś tam wierzył. Czy rzeczywiście doktryna nie ma znaczenia? Odpowiemy sobie na to pytanie dzisiaj, ale najpierw przedstawię wam dowód na to, że w pierwszym liście Jana Jan opisuje tak zwanych secesjonistów, czyli ludzi, którzy odeszli od zboru. Nazywa ich też antychrystami. I posłuchajmy jeszcze kilku wybranych wersetów, które są zapisane w pierwszym i w drugim rozdziale pierwszego listu Jana. Ja będę czytał, nie podając numeru wersetu, całą listę wypowiedzi, która jest w pierwszym rozdziale i w drugim rozdziale, takich wybranych, które dotyczą tych ludzi, którzy odeszli od zboru. Po prostu będę czytać tak po kolei. Posłuchajcie to jeszcze raz. A potem udowodnię, że te wypowiedzi dotyczą secesjonistów, czyli tych, którzy odeszli od zboru. A więc, jeśli mówimy, że mamy z nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, robimy z niego kłamcę i nie ma w nas jego słowa. Kto mówi, znam go, a nie zachowuje jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto mówi, że w nim trwa, powinien sam postępować tak, jak on postępował. Kto mówi, że jest w światłości, a nienawidzi swego brata, dotąd jeszcze jest w ciemności. Któż jest kłamcą? Czy nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, który wypiera się ojca i syna. Każdy, kto wypiera się syna, nie ma i ojca. Kto zaś wyznaje syna, ma i ojca. I teraz po serii tych wypowiedzi, całej serii tych wypowiedzi w pierwszym rozdziale i później w drugim, jest taki werset. W pierwszym Jana 2,26. Posłuchajcie tego. To jest kluczowy werset. Pierwszy Jana 2,26. I mówi tak. To wszystko wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. Widzicie to? To wszystko. Wszystko. Napisałem wam o tych ludziach, którzy was zwodzą. Mamy tutaj dowód, że to wszystko, co było wcześniej przedstawione w formie negatywnych przykładów i negatywnych zachowań opisanych w liście, opowiada o secesjonistach, o antychrystach. Zresztą z dalszej części listy, jak będziemy czytać, to zauważymy, że Jan tam dalej mówi o negatywnych zachowaniach. Dalej opowiada o secesjonistach, czyli antychrystach. Na przykład w trzecim rozdziale tego listu, werset 6 i 7 mówi: każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy. Widzimy więc wyraźnie, że kolejne rozdziały listu Jana dalej opisują secesjonistów, czyli antychrystów. Czy to takie ważne, co się wierzy? Czy nie wystarczy po prostu wierzyć w Jezusa? Czy to nie jest obojętne, czy Jezus jest Bogiem, czy może nie jest? Czy to nie jest obojętne, czy Jezus jest Chrystusem, czy Chrystusem może nie jest? Posłuchajcie, co Jan mówi dalej o tych ludziach, o secesjonistach, czyli ludziach, którzy mieli po prostu odmienne zdanie o Jezusie. Inaczej myśleli o Jezusie, inaczej postrzegali Jezusa. Mówi o nich tak. 1 Jana 3,8. Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Albo uczynki diabła. Co to są uczynki diabła? Z tego wersetu? Albo dzieła diabła, proszę. Bezprawie, grzech. Diabeł od początku, Jan mówi, grzeszy. To są jego uczynki. Uczynki diabła to są grzechy, czyli łamanie prawa Bożego. To są uczynki diabła. I Jezus się objawił po co? Aby zniweczyć dzieła diabelskie, czyli żeby zniweczyć co? Grzech. Po to się Jezus objawił. Ludzie, którzy mają odmienne poglądy na temat Jezusa i myślą o Jezusie w duchu antychrysta, ludzie, którzy jednocześnie czynią nieprawość, czyli łamią Boże prawo, ci ludzie są, jak Jan mówi, od kogo? Od diabła. A pamiętacie, jak Jezus rozmawiał z ludźmi w Jerozolimie, którzy uwierzyli w Niego? A On im mówi, co? Że jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. I wtedy prawda was wyswobodzi. A oni oczywiście mu powiedzieli, że oni mają ojca Abrahama, że ich ojcem jest Bóg i nie są u nikogo w niewoli. Pamiętacie ten dialog? I w końcu w tym dialogu Jezus mówi, że ojcem waszym jest diabeł. Do kogo mówi? Do Żydów. Ojcem waszym jest diabeł. Dlaczego? Ponieważ czego nie robią? Nie wypełniają słowa. A cechą ducha antychrysta jest, jak mówiliśmy po grecku, anomia, czyli łamanie Bożego Słowa. Natomiast Jezus się objawił po to, żeby co zrobić z dziełami diabelskimi, czyli z grzechami, co zrobić? Zniweczyć je. A jak je można zniweczyć? Mówi, bo przez wypełnianie Bożego Słowa. Co powiedział ludziom, którzy są obciążeni? Tak? I co zróbcie? Weźcie moje jarzmo. A co to jest jarzmo Jezusa? To jest życie w Jego Słowie. To jest życie w Jego Słowie. I to jarzmo jest ciężkie? Lekkie. Dlaczego jest lekkie? Bo człowiek, który wierzy w Jezusa, dla niego wypełnianie Jego Słowa jest przyjemne. Nie jest dla niego obciążające. Bo człowiek chce, ten, który się na nowo narodził, chce wypełniać Bożą wolę. Czy tak jest? Nawet jeżeli czasami nie potrafi, robi błąd, to i tak bardzo chce. Potem się naprawia, bo chce wypełniać Boże Słowo. Tak jest. I zobaczcie dalej. 1 Jana 3,10. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga. Jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Secesjoniści, którzy inaczej postrzegają Jezusa niż apostołowie, którzy też nienawidzą braci, są nazwani tutaj dziećmi diabła. Zobaczcie, są nazwani dziećmi diabła. 1 Jana 3,15 mówi, każdy, kto nienawidzi swego brata, jest mordercą. A wiecie, że żaden morderca nie ma czego? Życia wiecznego zostającego w sobie. Nie ma życia wiecznego, żaden morderca. Czyli secesjoniści, którzy nienawidzą wierzących w Jezusa, są mordercami i nie mają w sobie życia. Czyli jaki jest ich koniec? Bardzo smutny. Śmierć. A więc zadam pytanie retoryczne. Czy to takie ważne, w co się wierzy? Odpowiadacie? Tak, ważne, w co się wierzy. Czy zdrowa doktryna wynikająca z właściwej interpretacji Biblii jest ważna? Odpowiedź? Tak, jest ważna. Jest ważna. Bo jeżeli dla nich Jezus nie jest Chrystusem, jeżeli dla nich Jezus nie przyszedł w ciele, to apostoł Jan w namaszczeniu Ducha Świętego mówi o nich, że oni są synami diabła, bo mają inne wierzenie. Inaczej myślą o Jezusie, inaczej go postrzegają, niż postrzegają go apostołowie. A apostołowie otrzymali objawienie bezpośrednio od Jezusa i od Ducha Świętego. Także jeżeli ktoś ma inne wyobrażenie o Jezusie, niż je mieli apostołowie, niestety ten człowiek jest z diabła, zdaniem apostoła Jana. Czyli poszedł za duchem Antychrysta. Czyli to ważne, jak postrzegamy Jezusa. Teraz pytanie, jakich argumentów używa Jan w obronie prawdy tożsamości Jezusa? W tym liście. I ja wybrałem jeden argument z tych, które Jan używa. I chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli bardziej dokładnie temu jednemu. I ten jeden jest zawarty w 1 Jana, rozdział 5, werset 6. 1 Jana, rozdział 5, werset 6. I Jan mówi tak o Jezusie. To jest ten, który przyszedł przez wodę i krew. Jezus Chrystus. Nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi. A Duch jest tym, który świadczy, bo Duch jest prawdą. I to jest ten argument, którego używa Jan. Będziemy się dzisiaj tym bliżej zajmować. Teraz, apostoł Paweł przekazuje coś bardzo podobnego, wręcz identycznego w następującym wersecie. 1 Tymoteusza 1,15. 1 Tymoteusza 1,15. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. I teraz posłuchajcie. Jan mówi tak, że Jezus przyszedł przez wodę i krew. Paweł mówi tak, że Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Jeszcze raz przeczytam. Jan mówi, że Jezus przyszedł przez wodę i krew, a Paweł mówi, że Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Treść obu tych zdań jest identyczna. Ale jeżeli jeszcze tego nie dostrzegamy, być może, to za chwilkę to dostrzeżemy. I teraz, jeżeli mówimy o tym wersecie 6 z 5 rozdziału 1 listu Jana, gdzie jest mowa o Jezusie, który przychodzi przez wodę i przez krew. Oczywiście, jak się domyślamy, jeżeli tego jeszcze nie badaliście osobiście, wymyślono na ten temat bardzo dużo przeróżnych interpretacji. Jest cała długa lista różnych interpretacji. Niektóre z tych interpretacji brzmią bardziej, a niektóre mniej prawdopodobnie. I często wynikają z różnych skojarzeń, które ludzie czytający Biblię po prostu mają. Skoro tu jest powiedziane, że Jezus przyszedł przez wodę i krew, to niektórzy przypominają sobie, że jak Jezus na przykład umarł na krzyżu, pewien żołnierz rzymski co zrobił? Przebił mu bok i co się stało? Wypłynęła woda i krew. I już ludzie mają skojarzenie. O, tutaj jest woda, tutaj jest krew. W takim razie to trzeba w jakiś sposób ze sobą połączyć. Są bardzo różne skojarzenia, bo słowo krew i woda w Biblii występuje w bardzo wielu różnych kontekstach. Więc ludzie mają multum skojarzeń. Naprawdę bardzo dużo. Jest bardzo dużo, cała lista interpretacji. Gdybyśmy dzisiaj chcieli przeczytać tę listę i uzasadnić, dlaczego tak ludzie myślą, to by nam zajęło przynajmniej godzinę. Ale nie będziemy się tym zajmować, ponieważ ja wam zaproponuję rozwiązanie prostsze. Nie musimy analizować wszystkich interpretacji, które są na ten temat. Tylko wspomnę, że jedną z najczęściej stosowanych interpretacji, która jest najbardziej popularna wśród teologów, biblistów i na całym świecie, jest interpretacja, która mówi, że woda reprezentuje chrzest Janowy, czyli Jezus, który przyszedł do Jana i wtedy objawiło się, kim on jest, a oczywiście krew reprezentuje jego śmierć na krzyżu. To jest najbardziej popularna interpretacja wśród teologów. I ta interpretacja, moim zdaniem, z tych wszystkich, które są znane na świecie, jest jedną z najlepszych. Ale nie pasuje nam do kontekstu pierwszego listu Jana. Chociaż ona brzmi bardzo rozsądnie, niemniej jednak nie pasuje nam do kontekstu pierwszego listu Jana. Ja wam później zaproponuję inną interpretację, która do tego kontekstu bardzo dobrze, wręcz idealnie się wpasowuje. A więc jest oczywiste, że zbór, do którego Jan pisał, doskonale rozumiał, co Jan miał na myśli. Jan napisał do nich, że Jezus przyszedł przez krew i wodę, no to oni wiedzieli, o co chodzi. Bo Jan ich nauczał słowa, a więc jeżeli napisał, to oni wiedzieli na pewno, o co chodzi. No ale my też chcielibyśmy zrozumieć, nieprawdaż? Nieprawdaż? No pewnie, że chcielibyśmy. Żydowscy bibliści są zdania, że ze wszystkich Ewangelii Ewangelia Jana jest najbardziej żydowska w swoim przekazie. Tak samo twierdzą, że objawienie świętego Jana jest to najbardziej żydowska koncepcyjnie księga w Nowym Testamencie. Bardzo żydowska księga, objawienie świętego Jana. Chociaż została napisana po grecku, jednak tam jest cała teologia i myślenie żydowskie w niejże. Wniosek. Obie napisał Jan. Jan pisze i myśli bardzo, ale to bardzo po żydowsku. Jezus przyszedł przez wodę i przez krew. Co Jan miał na myśli, mówiąc, że Jezus przyszedł przez krew? Myślę, że to można wywnioskować z Ewangelii Jana i z samego listu Jana. Natomiast co miał na myśli przez wodę, można z kolei wywnioskować z Ewangelii Jana. I klucz do zrozumienia symbolu wody z listu Jana znajdziemy właśnie w Ewangelii Jana. I ten klucz będzie nam doskonale pasować do kontekstu pierwszego Jana. I teraz chciałbym, żebyśmy odnaleźli ten klucz do tego wersetu, który znajduje się w Ewangelii Jana. I będę czytać fragmenty za chwileczkę z Ewangelii Jana, które wy bardzo dobrze znacie. Być może najbardziej znane fragmenty z Ewangelii Jana. Jak się domyślacie, będę czytał z jakiego rozdziału?
Trzeciego.
A więc popatrzmy na rozdział trzeci Jana, wersety pierwszy i drugi najpierw. Ja czytam z przekładu nowej, tak zwanej uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Generalnie wszystkie przekłady tak zwane gdańskie są bardziej dosłownie, a jeszcze bardziej dosłowny jest przekład toruński, więc najczęściej te stosuję. Czyli Jana, rozdział trzeci, wersety pierwszy i drugi. A był pewien człowiek z faryzeuszy imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić tych cudów, które ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był. Tak powiedział do niego Nikodem faryzeusz. Powiedział, że Jezus przyszedł od Boga i wyznał, dlaczego w to wierzy. Powiedział, że poprzez to, co Jezus czyni, daje w ten sposób dowód, że na pewno Bóg go posłał. Czyli z jednej strony jest to wyznanie wiary Nikodema. On wyznał w ten sposób swoją wiarę. Z drugiej zaś strony, w pewnym sensie, Nikodem tutaj Jezusowi prawi komplement. Wiemy, że przyszedł od Boga i tak dalej. Dobrze mówi o Jezusie. Jezus jednak nie chce rozmawiać o Nikodemie, o sobie. Zobaczcie, Jezus nie mówi: o, dziękuję ci, że zauważyłeś, że jestem od Boga. Nic z tych rzeczy. Jezus nie myśli w ogóle o sobie. Jezus zauważa tutaj Nikodema i raczej jego potrzebę. Nie koncentruje swojej rozmowy na sobie w ogóle, chociaż Nikodem na początku mówi o nim. Czyli Nikodem chce tę rozmowę sprowadzić na tory takie, że porozmawiajmy o tobie. A Jezus mówi: porozmawiajmy o tobie. I w trzecim wersecie odpowiedział mu Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jezus mówi tutaj bezosobowo, zobaczcie. Mówi tak: jeśli się ktoś nie narodzi na nowo. Jezus nie mówi: jeśli ty, Nikodemie, nie narodzisz się na nowo. Mówi: jeśli się ktoś nie narodzi na nowo. Ale chociaż Jezus mówi tutaj bezosobowo, Nikodem jednakże odnosi to do kogo? Do siebie. I potem w czwartym wersecie. Nikodem zapytał go: jakże może się człowiek narodzić, będąc stary? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się? Nikodem wyraźnie odnosi to do siebie. Zobaczcie, mówi, jakże może się człowiek narodzić, będąc stary? Z tego wynika, że intencją Jezusa było to właśnie, aby Nikodem odniósł to do siebie. To, co Jezus wcześniej powiedział. Może sposób, w jaki Jezus przemawiał, może intonacja, może tembr głosu na to wskazywał. Że chociaż Jezus mówił jak? Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, to jednak Nikodem odniósł to do siebie. I teraz, o co tu naprawdę chodziło w tej rozmowie pomiędzy dwoma rabinami? Bo Jezus jest rabinem i Nikodem jest rabinem. Popularne komentarze na ten temat zazwyczaj przedstawiają Nikodema w złym świetle, jako tego, który naprawdę nic nie rozumiał i zupełnie nie wiedział, o czym Jezus mówi. Czy tak? Zetknęliście się? Słuchaliście kazań na ten temat? Albo czytaliście komentarze? To z reguły tak się to tłumaczy, że Nikodem nic nie rozumiał, a więc Jezus musiał mu wytłumaczyć, jakie są prawdy duchowe. Aby zrozumieć tę rozmowę pomiędzy Jezusem a Nikodemem, musimy zacząć od wyjaśnienia, co Żydzi rozumieli poprzez określenie na nowo się narodzić. Bo nam się często wydaje, że słowa te po raz pierwszy w historii były użyte przez kogo? Przez Jezusa. I dlatego myślimy, że Nikodem nie rozumiał, o czym mowa. Bo nigdy wcześniej nie zetknął się z pojęciem narodzić się na nowo. Tak często myślimy? Tak? Przyznajmy się. No tak często myślimy, że Jezus używa tego zwrotu po raz pierwszy. Nigdy wcześniej Nikodem tego nie słyszał, w związku z powyższym i nie rozumie, o czym mowa. Tak myślimy. Natomiast prawda jest zupełnie inna. Mówiąc narodzić się na nowo, Jezus nawiązywał do znanego wśród Żydów pojęcia, które stosowali oni w pewnej określonej sytuacji. Oczywiście chcemy wiedzieć, co to była za sytuacja, w której oni stosowali to określenie, narodzić się na nowo. Otóż dotyczyło to ceremonii konwersji poganina na Żyda. Zarówno w czasach przed Chrystusem, w czasach późniejszych, zresztą aż do dzisiaj, niektórzy poganie, którzy uwierzyli w Boga Izraela, postanowili przejść przez konwersję albo ceremonię konwersji i stać się Żydami. I to się robi do dzisiaj. I takich nawróconych na żydostwo pogan nazywamy jak? Prozelitami. Tak jest, prozelitami. I do dzisiaj są prozelici, czyli ludzie, którzy będąc wcześniej na przykład Amerykaninem, Niemcem, Francuzem, zamieniają się w Żyda. Czyli przechodzą przez konwersję. I tak było na przestrzeni tysiącleci. I teraz tak. Poprzez przejście przez ceremonię konwersji poganin otrzymywał nowe obywatelstwo, nowy status prawny. Przestawał być poganinem, i stawał się w ten sposób Żydem. Mężczyźni byli obrzezywani, a na koniec przechodzili przez ceremonię chrztu, kobiety natomiast tylko przez chrzest. Faryzeusze, którzy często przeprowadzali pogan przez ceremonię konwersji, rozumieli chrzest, czyli ten ostatni rytuał w ceremonii konwersji, jako narodzenie się na nowo. Kim był Nikodem? Do jakiej partii należał? Faryzeusze. Faryzeusze często zajmowali się właśnie kwestią konwersji poganina na Żyda. Jezus mówił do faryzeuszy, że co robicie po całym świecie? Żeby jednego pozyskać. Właśnie oni pozyskiwali z pogan i nawracali ich na żydostwo. I Nikodem mógł być osobiście świadkiem takich ceremonii. Być może on sam ją przeprowadzał. Gdzie poganina się chrzciło i zrobiło się z niego Żyda. I teraz tak. Zanurzenie się do wody w chrzcie było symbolem śmierci. Dlaczego było symbolem śmierci? Bo jak człowiek jest w wodzie, to czego nie robi?
Nie oddycha.
Nie oddycha. A człowiek martwy właśnie nie oddycha. A więc to było symbolem śmierci. Jeżeli człowiek jest zanurzony w wodzie, nie oddycha, tak jakby umarł. A wynurzenie się z wody chrztu było początkiem nowego życia, było narodzeniem się na nowo. Symbolika była bardzo prosta. Do wody zanurzał się poganin. W wodzie poganin jak gdyby umarł, bo w wodzie się nie oddycha, tak jakby się było martwym. A z wody wynurzał się Żyd. Bo poganin został w chrzcie niejako pogrzebany. Skąd my to znamy? Z nauki apostoła Pawła w liście do Rzymian. Dlaczego Paweł tak mówi? Bo Paweł był faryzeuszem. Myślał jak faryzeusz. Teologia faryzejska jest znana Pawłowi, on zresztą ją doskonale reprezentował. Podsumujmy. Czyli co się działo w czasie takiej ceremonii konwersji? Do wody chrztu wchodził poganin, a z wody wychodził Żyd. I był to swego rodzaju akt prawny. Zmiana statusu. W naszym świecie wyobraźmy sobie taką historię, która nam jest dobrze znana. Na przykład ludzie idą do Urzędu Stanu Cywilnego. Tak? I do Urzędu Stanu Cywilnego wchodzi kawaler z dziewczyną, a chwilę później wychodzi żonaty. Tak? Następuje zmiana statusu. Zmiana prawna. I tak samo do wody wchodził poganin, z wody wychodził Żyd już. Czyli prozelita. Następowała zmiana statusu. Czyli człowiek narodził się na nowo. Do nowego życia jako Żyd. Czyli narodzić się na nowo praktycznie oznaczało stać się Żydem. Oczywiście tylko wtedy, jeśli wcześniej było kim? Poganinem. Narodzić się na nowo oznaczało stać się Żydem. Pod warunkiem, że wcześniej się było poganinem. A więc pojęcie narodzić się na nowo stosowano wyłącznie wobec kogo?
Pogan.
Wobec pogan. Dlaczego uważano wśród faryzeuszy, że poganin musi narodzić się na nowo albo że poganin musi uzyskać status Żyda i obywatelstwo żydowskie? Ponieważ tylko Żydzi mieli przymierze z Bogiem, Stwórcą Wszechświata. Tylko Żydzi, jako jedyny naród. A więc jeżeli poganin chce mieć relację z Bogiem Izraela, tak jak Żyd, to musi się stać kim?
Żydem.
Prosta logika? Bardzo prosta. Jezus natomiast mówi do Nikodema, który być może był osobiście świadkiem ceremonii konwersji pogan na Żydów, może je osobiście przeprowadzał, którzy w ten sposób rodzili się na nowo. Jezus mówi do Nikodema, że powinien narodzić się na nowo. To trochę jakby powiedzieć do egzaminatora, który przeprowadza egzaminy na prawo jazdy. Wiecie, są tacy, którzy ludzie przeprowadzają egzaminy na prawo jazdy. Egzaminator. Do egzaminatora mówisz tak. Musisz zdać egzamin na prawo jazdy. Jak to? Przecież to ja wydaję egzaminy. Znaczy, ja wydaję decyzję. Ja muszę zdać egzamin na prawo jazdy. Problem nie w tym, że Nikodem tego nie rozumie. Problem w tym, że Jezus mówi Nikodemowi o rzeczy zupełnie niemożliwej z punktu widzenia Nikodema. Ta rzecz jest absolutnie niemożliwa. No bo narodzić się na nowo oznacza przecież stać się Żydem. No to ja w jaki sposób Nikodem, który przecież jest Żydem, ma się narodzić na nowo, czyli stać się Żydem? Tak? Jak Żyd może stać się Żydem? Przecież już jest Żydem, a więc jak może się jeszcze stać Żydem, skoro już nim jest? Tak myśli Nikodem, to są jego myśli. Jezus mówi mu o czymś, co jest zupełnie niemożliwe. I skoro rabi Jezus powiedział mu taką rzecz, to rabi Nikodem odpowiada mu tym samym, pięknym za nadobne. Mówi, to jest na tej zasadzie. Czyli Jezus, czy Nikodem nie pozostaje Jezusowi dłużny i się pyta Jezusa o możliwość zaistnienia innej rzeczy, która też jest zupełnie niemożliwa. Czyli skoro ty, Jezu, mówisz mi o rzeczy niemożliwej, to ja ci też powiem o rzeczy niemożliwej. Na zasadzie, ty mi mówisz, że ja, będąc Żydem, mam się stać Żydem? Przecież to niemożliwe. To tak samo niemożliwe, jakby powiedzieć, że mam na nowo wejść do łona matki i na nowo się narodzić. Przecież to absurdalne jest. Ty mi mówisz o rzeczy niemożliwej, to ja ci też mówię o rzeczy niemożliwej. Tak rozmawiają ze sobą rabini. Na szczęście Jezus wyjaśnia, co ma na myśli, mówiąc o narodzeniu się na nowo. Bo Jezus używa tego zwrotu, ale w nowym, innym znaczeniu, które to znaczenie jest Nikodemowi nieznane. Sam zwrot narodzić się na nowo wśród Żydów był znany i stosowany, natomiast Jezus używa tego samego zwrotu, ale w nieco innym znaczeniu. Na szczęście Jezus wyjaśnia. Jezus właśnie używa tego w innym znaczeniu. Czy Jezus mówi tutaj, nie mówi tutaj w ogóle o chrzcie Żyda, który po chrzcie staje się Żydem. O takiej rzeczy w ogóle nie mówi. To byłoby absurdalne. Jezus w ogóle nie mówi tutaj o chrzcie Żyda, więc o czym mówi? Ale podsumujmy jeszcze raz pewien sposób myślenia. Zdaniem faryzeuszy, a tym samym Nikodema, rzeczywistość jest taka. Aby poganin był zbawiony, musi się narodzić ile razy? Ile razy? Dwa. Żeby poganin był zbawiony, musi się narodzić dwa razy. Najpierw narodzić się cieleśnie, czyli przyjść na ten świat, a potem narodzić się duchowo, czyli wejść w przymierze z Bogiem Izraela i stać się Żydem. To jest myślenie faryzeuszy. Poganin musi się narodzić dwa razy. A Żyd, żeby być zbawiony, ile razy musi się narodzić?
Raz.
Wystarczy, że Żyd przyjdzie na ten świat i już jest dzieckiem Abrahama. I już jest zbawiony. Takie było myślenie faryzeuszy. Jezus jednak był innego zdania. I to jest właśnie ta nowość. To jest to rewolucyjne myślenie Jezusa. Jezus był innego zdania. Jezus mówi tak. 5 i 6 werset. Jezus odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Jezus mówi, że cielesne narodziny dla Żyda nie wystarczą. Żyd też musi przejść przez drugie narodziny z ducha. I w tym momencie między poganinem a Żydem Jezus stawia znak równości. Poganin i Żyd przychodzą na ten świat, to jest pierwsze narodziny, a później zarówno poganin, jak i Żyd muszą przejść przez duchowe narodzenie, duchowe odrodzenie jeszcze raz. Ale mówiąc to, Jezus nawiązuje do słów proroków, które zapowiadały nowe przymierze z narodem izraelskim. Na przykład Ezechiela 11:19 mówi: wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza. To jest zapowiedź nowego przymierza. I usunę z ich ciała serca kamienne i dam im serce mięsiste, czyli mowa o odmienionym człowieku wewnętrznie, który przyjął Ducha Bożego. I to jest obietnica dana Żydom. A więc to nie jest tak, że Nikodem nie wiedział o tym. Jezus używa określenia narodzić się na nowo w stosunku do Żydów. Faryzeusze uważali, że to poganin musi narodzić się na nowo. To poganie rodzą się dwa razy, Żyd zaś rodzi się tylko jeden raz. Wystarczyło, że Żyd przyszedł na świat, został obrzezany dnia którego? 8. I już był w przymierzu z Bogiem. Wystarczyło, że się urodził i już był synem Abrahama i już dziedziczył wszystkie obietnice. Czyli innymi słowy, Żydzi wierzyli, że samo narodzenie się jako Żyd automatycznie dawało im zbawienie. To wierzenie odzwierciedlone jest na przykład w słowach Jana Chrzciciela. Kiedy przyszedł na świat Jan Chrzciciel i działał nad rzeką Jordan, do czego nawoływał wszystkich? Do upamiętania się. Czyli żeby zwrócili swoje serca ku komu? Ku Bogu, żeby w Niego wierzyli i żeby odwrócili się od czego? Od grzechu, od wszystkich złych rzeczy. Wzywał ich do upamiętania się, do nawrócenia się do Boga z całego serca. Ale oni na niego patrzyli, szczególnie ci mądrzy, faryzeusze i dostojnicy, jak? A niech sobie mówi. Niech sobie mówi. Ojca mamy? Abrahama. I to do nich mówi Jan. Mówi tak. Jan przecież do nich mówi. Mówi tak. Wydawajcie więc owoce godne upamiętania. I nie próbujcie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Czujecie to? On im tutaj mówi, że musicie się z całego serca do Boga nawrócić. A oni myślą w kategoriach, a przecież ja już jestem Żydem. Przecież ja już jestem Żydem. Nic więcej nie trzeba. Jestem zbawiony. To tak samo w dzisiejszym kościele, jak się mówi ludziom, że musisz nawrócić się do Pana i do Jego Słowa. Ja już przyjąłem Jezusa. Jestem zbawiony. Nic nie potrzebuję. Takie same myślenie. Raz zbawiony, zbawiony na zawsze. Takie myślenie. Oni mieli takie same myślenie, Żydzi. Już jestem Żydem. Nic nie potrzebuję. Wszystko jest w porządku. Jezus objawia Nikodemowi, że Żyd też musi się narodzić po raz drugi, też musi się na nowo narodzić. I jak to jest możliwe? Żyd musi się narodzić z wody i z ducha. I teraz proste pytanie, co to znaczy z wody i z ducha? I na to jest bardzo prosta odpowiedź. Pomogą nam w tym dwie rzeczy, żeby znaleźć tę informację. Po pierwsze, praktyka stosowana przez Jezusa i nie tylko, i przez Jana, i przez wszystkich. To się nazywa paralelizm hebrajski, czyli jest taka tradycja wśród Żydów, że jeżeli mówią coś raz, to potem powtarzają to drugi raz w innych słowach. I ten paralelizm widać prawie we wszystkich pismach i Nowego Testamentu, i w Starym Testamencie jest tego mnóstwo. Jezus mówi tak, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, a potem mówi tak, co się narodziło z ciała, jest ciałem, co się narodziło z ducha, jest duchem. Jeszcze raz, posłuchajcie. Jezus mówi, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha. A potem mówiąc o tym samym, mówi, co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Wniosek jest oczywisty. Narodzenie z wody oznacza fizyczne przyjście na ten świat, czyli narodzenie z ciała. Teraz jak to możliwe? W myśleniu hebrajskim narodzenie się z wody nawiązuje do porodu człowieka, który zanim się pojawi na świecie, przebywa w wodach płodowych swojej matki. I jeżeli rodzi się, to niejako z tych wód wychodzi. Jest to narodzenie z wody. Tak Żydzi myślą o narodzeniu często. Natomiast narodzenie się z ducha ma związek z narodzeniem się poprzez Słowo Boże, bo Słowo Boże jest duchem. Paweł używa tutaj określenia, że jesteśmy zrodzeni przez kąpiel odrodzenia i to jest narodzenie z ducha. Czyli dwa razy się rodzimy wszyscy. Przychodzimy na ten świat, narodzenie z wody, ale to nie wystarcza do zbawienia, Jezus mówi, ani poganinowi, ani Żydowi. Zarówno poganin, jak i Żyd musi się narodzić jak? Po raz drugi, na nowo. A to drugie narodzenie jest jakie? Cielesne, materialne? Duchowe. I to narodzenie jest właśnie z ducha. Czyli rodzimy się na nowo po raz drugi, słuchając albo słysząc Boże Słowo o Jezusie Chrystusie, wierząc w swoim sercu w Jezusa, wyznając Go. Coś takiego niezwykłego się dzieje. Zresztą każdy z was, który to przeżył, wie, że był taki moment, że w swoim sercu uwierzyliście w Jezusa i nagle wszystko się zmieniło. Zmienił się wasz stosunek do świata, zmienił się wasz stosunek do Biblii, do innych ludzi. Wszystko się zmieniło. Bo narodziliście się z ducha, przez kąpiel odrodzenia, poprzez Boże Słowo. Amen? To jest to drugie nowe narodzenie. Czyli, jeszcze raz, narodzić się z wody w myśleniu hebrajskim oznacza po prostu przyjść na świat. Za chwileczkę wrócimy do naszego wersetu z pierwszego listu Jana. Za momencik. Tam to było potrzebne, żeby zrozumieć pierwszy list Jana. Ale przypomnijmy sobie teraz podstawowe, fałszywe poglądy secesjonistów na temat Jezusa. Secesjoniści, ci antychryści, mówili, że nie jest, że Jezus nie jest Chrystusem. Mówili, że nie przyszedł w ciele. Czyli nie jest Bogiem, który narodził się w ciele. Prawdopodobnie nie miał prawdziwego ciała, tylko ciało pozorne. Tak mogli myśleć. Pozorna też była jego śmierć i cierpienie na krzyżu. Stąd prawdopodobnie secesjoniści też odrzucili ofiarę Jezusa. Gdybyście dzisiaj rozmawiali z Żydami, którzy odrzucili Jezusa Chrystusa, oni oczywiście też odrzucili jego ofiarę. Rabini żydowscy, którzy nie wierzą w Jezusa, mówią, że ofiara Jezusa i jego krew jest im do niczego niepotrzebna. Wręcz się z tego naśmiewają. I wtedy tak musiało być. I teraz przeczytam jeszcze raz ten werset, który analizuję. Posłuchajcie. 1 Jana 5, 6. To jest ten, który przyszedł przez wodę i krew. Jezus Chrystus. Nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi. A Duch jest tym, który świadczy, bo Duch jest prawdą. Jan mówi, że Jezus przyszedł na świat na dwa sposoby. Przez wodę, czyli mowa tutaj o jego fizycznych narodzinach w ciele. Już wiemy dlaczego. Tak Żydzi myślą. Posłuchajmy 2 Jana 1,7. Gdyż pojawiło się na świecie wielu zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Czyli antychryści zaprzeczają, że Jezus przyszedł w ciele. Zaprzeczają Jego inkarnacji. Zaprzeczają, że miał ciało człowieka. Zaprzeczają się, że się narodził z wody, czyli naturalnie przyszedł na ten świat. Mówią, że tak nie było. Jan zaś mówi, że on wie lepiej. Bo on osobiście znał Jezusa i wiedział, że Jezus przyszedł w ciele i miał normalne ciało człowieka. Czy tak jest? I na samym początku, w pierwszym wersecie swojego listu mówi tak. To, co było od początku, co słyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały. O słowie życia. Widzicie świadectwo Jana? W ten sposób mówi, ja widziałem go. Ja go dotykałem. Ja wiem, że miał ciało człowieka. Że się narodzi. Normalnie. Jezus przyszedł przez wodę, czyli narodził się w ciele. Czyli przyszedł w ciele. Przyszedł przez wodę. Narodził się w ciele. Ale też przyszedł przez krew. W Ewangelii Jana Jan Chrzciciel wydał takie świadectwo o Jezusie na samym początku 1:29, kiedy przychodzi do niego Jezus. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do niego i rzekł: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Na samym początku jest powiedziane, na samym początku Ewangelii, dlaczego ten baranek Boży, który przyszedł w ciele, na ten świat, na który się narodził w ciele, przyszedł. Żeby być barankiem Bożym, żeby położyć swoje życie za grzechy świata. Jezus, który przyszedł na świat jako baranek Boży, miał przelać swoją krew, aby odkupić ludzi, którzy w Niego wierzą. Łukasz w 24 rozdziale, w 7 wersecie mówi, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać. Jest wiele fragmentów mówiących o tym, że misją Jezusa, Boga, który przyszedł na świat w ciele, było narodzić się właśnie jako człowiek i umrzeć za grzechy ludzi i przelać swoją krew. To była misja Jezusa, o której Jezus wiedział. Misją Jezusa było przyjść do nas przez wodę, do nas, do ludzi, przez wodę i przez krew. Czyli przyjść na ten świat w ciele i umrzeć za grzechy tego świata, przelewając własną krew. Teraz możemy jeszcze raz zestawić te dwa wersety, które wcześniej porównywaliśmy, a które znaczą dokładnie to samo. Posłuchajcie jeszcze raz. Jan mówi, że Jezus przyszedł przez wodę i krew. Paweł mówi, że Jezus przyszedł na świat. Tak? Tak? Czyli w ciele, czyli przez wodę, przyszedł na świat, aby co zrobić? Zbawić grzeszników. Czyli przyszedł przez krew. Widzicie? To jest zupełnie to samo. Ta sama myśl. Jezus przyszedł do nas przez wodę i przez krew. Czyli przyszedł na świat, aby nas zbawić poprzez swoją ofiarę. Woda i krew to dwaj świadkowie tożsamości i misji Jezusa. W prawie Bożym, jeżeli jest mowa o tym, że trzeba jakąś kwestię rozstrzygnąć, to ilu trzeba świadków, żeby rozstrzygnąć jakąś kwestię ostatecznie? Ilu świadków? Dwóch lub trzech. Lepiej dwóch czy lepiej trzech? Lepiej trzech. Teraz zobaczcie, co mówi Jan. Za chwileczkę. Czyli tak. Jest dwóch świadków. Tym świadkiem jest woda i krew. A trzecim świadkiem jest Duch Święty. Trzecim świadkiem jest Duch. I teraz zaraz będziemy o tym mówić. Ale podsumujmy. Pierwszy świadek woda. Wiemy, że Jezus narodził się w ciele, czyli przyszedł jako Bóg w ciele ludzkim. Jan to potwierdza, bo też Jezusa osobiście widział i wiedział, że ma ciało człowieka. Amen?
Amen.
Wiedział, że on miał ciało człowieka. Drugi świadek to krew. Wiemy, że Jezus złożył swoje życie w ofierze za ludzi. Jako baranek Boży przelał swoją krew. Jan też to potwierdza w swojej Ewangelii, bo był gdzie?
Pod krzyżem.
Pod krzyżem. Osobiście to widział. Jako świadek. Trzeci świadek to Duch Święty. I tutaj, właśnie tutaj mamy nawiązanie do tego, o czym mówiliśmy w tej pierwszej sesji wczoraj, mianowicie, co oznaczają słowa, ale wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. I teraz do tego przejdziemy i będziemy mieli informację o trzecim świadku. Teraz popatrzmy najpierw na bezpośredni kontekst tego wersetu, który mówi, że wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Czyli przeczytam dwa wersety poprzedzające tylko. Czyli 1 Jana, rozdział 2, werset 18-19. Dzieci, to już ostatnia godzina. I jak słyszeliście, że antychryst ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu antychrystów. Stąd wiemy, że jest już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami. Lecz wyszli spośród nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas. Mowa o sytuacji wyjścia secesjonistów, jak ja ich nazwałem, tak? Czyli odstępców, secesjonistów ze zborów, ludzi, którzy są wrogami Chrystusa, których Jan nazywa antychrystami. Jan mówi, że gdyby ci ludzie byli z nas, gdzie zostaliby?
Z nimi.
Z nimi. Ale wyszli spośród nas, udowadniając w ten sposób, że do nas nie należy. Teraz, czy Jan myśli, że ludzie w zborze, w tym zborze, tego nie rozumieją? Że nie rozumieją, co się stało? Przeciwnie. Następny werset, werset 20, mówi tak. Ale wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Tak, wy wiecie. Wy rozumiecie. Co to jest namaszczenie od świętego? Kolejny werset 21. Napisałem do was nie dlatego, że nie znaliście prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. I znowu mamy paralelizm hebrajski. Mówimy o tym samym inaczej. Namaszczenie od świętego jest to prawda, którą znacie. To prawda, którą znacie. Jeżeli zaś znacie prawdę, to możecie rozróżnić pomiędzy czym? Prawdą a kłamstwem i nikt was w tym momencie nie oszuka. Kolejne wersety, dwa. Któż jest kłamcą? Czy nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, który wypiera się Ojca i Syna. Każdy, kto wypiera się Syna, nie ma i Ojca. Kto zaś wyznaje Syna, ma i Ojca. Czyli w te kłamstwa, że Jezus nie jest Chrystusem, czy wy uwierzycie, czy nie? Uwierzycie? No, nie uwierzycie, bo macie namaszczenie od świętego, czyli znacie prawdę. Wiecie, jak naprawdę jest. Ten, kto kłamie o Jezusie, czyli wypiera się Syna, nie ma i Ojca. Jeżeli weźmiemy odwrotność tego stwierdzenia, no to ten, kto zachowuje prawdę o Jezusie, ma i Ojca. Amen? I teraz na kolejny werset. Posłuchajcie. Następna wskazówka. To więc. Najpierw mówi, macie namaszczenie od świętego. Mówi, że znacie prawdę. A potem mówi, nawiązując do tego w kolejnym wersecie, to więc. Co słyszeliście od początku, niech w was pozostanie. Jeśli pozostanie w was to, co słyszeliście od początku, to i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. I mamy tutaj kolejny paralelizm. Czyli Jan mówi o tym samym, używając po raz kolejny troszkę innych słów. Namaszczenie od świętego jest to prawda, którą znacie. Z kolei prawda, którą znacie, jest to to, co słyszeliście od początku. Widzicie to? Namaszczenie od świętego, w następnym wersecie, prawda, którą znacie. A potem mówi o prawdzie, którą znacie i dalej mówi to, co słyszeliście od początku. Od kogo? Ode mnie. Jan mówi ode mnie. Bo on ich kształcił, apostoł. On im wszystko mówił o Jezusie. Kim jest Jezus? Oczywiście w tym liście Jan wyraźnie tych rzeczy nie tłumaczy, nie wyjaśnia. To są dla niego rzeczy oczywiste, dla nich oczywiste. Natomiast wyjaśnienie takie, co się dzieje przy takich sytuacjach, znajdziemy opisane w liście do Koryntian. Paweł o tym mówi. Ja chciałbym, żebyśmy poszli do listu Koryntian pierwszego, żebyśmy zobaczyli analogiczną sytuację, bardzo podobną, gdzie jest mowa o czymś bardzo, bardzo podobnym. Pierwszy Koryntian, zaczniemy od drugiego rozdziału, werset szósty. I Paweł mówi tak. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. Czy Paweł głosi wśród wierzących objawioną mądrość Bożą? Tę mądrość Bożą, którą on otrzymał od Jezusa, on głosi tę mądrość wśród wierzących. Zobaczcie. I dalej mówi werset 9 i 10. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało. I co do serca ludzkiego nie wstąpiło. To przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez ducha. Gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Mądrość Boża w takim razie została objawiona apostołom przez Ducha Świętego i jedynie Duch Święty doskonale rozumie Boga. Taka jest argumentacja Pawła, że Duch Święty doskonale rozumie Boga. I potem w wersecie 11 i 12 mówi tak. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak? Któż z ludzi wie? Tylko duch tego człowieka wie. Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata. Zobaczcie, kluczowy werset. Myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest od Boga, Ducha Świętego. Dlaczego? Abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzy. Bez Ducha Świętego byśmy nie wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Obdarzył nas wszelkim poznaniem, mądrością, objawieniem swojej woli. I to są takie rzeczy, które ucho nie słyszało, oko nie widziało, czyli cielesne zmysły takich rzeczy nie poznały, nie łapią tego, nie rozumieją. Ludzie cieleśni tego nie rozumieją. My możemy rozumieć mądrość Bożą tylko dlatego, że otrzymaliśmy Ducha, który jest od Boga, czyli Ducha Świętego. A więc otrzymanie Ducha Świętego do naszego wnętrza, czyli namaszczenie przez Ducha, umożliwia nam zrozumienie mądrości Bożej, którą Bóg objawił apostołom, którzy ją nam zwiastowali. I dalej. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Paweł mówi, że w specjalnych duchowych słowach on będzie te rzeczy wykładał. Mądrość głoszona przez apostołów jest głoszona w słowach, których naucza Duch Święty. I dalej mówi 14 werset, ale człowiek zmysłowy, co robi? Nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwa. I nie może ich poznać, zobaczcie, nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Czyli ta mądrość Boża jest z kolei zamknięta przed człowiekiem zmysłowym albo cielesnym, który nie narodził się na nowo, czyli nie otrzymał namaszczenia od Ducha Świętego. Bo tylko Duch Święty rozumie Boga. A więc, żebyśmy my rozumieli Boga, Jego plany, Jego tajemnice, które są nam objawiane przez apostołów, musimy otrzymać Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego nie będziemy mogli Boga rozumieć. Ba, te rzeczy będą wydawały nam się głupstwem. Że to wszystko głupota. Ludzie wierzący z kolei, którzy mają namaszczenie od Świętego, wiedzą wszystko. Czyli rozumieją nauczanie apostolskie. Ludzie wierzący, którzy mają namaszczenie od Ducha Świętego, wiedzą wszystko. Czyli rozumieją nauczanie apostolskie. Wróćmy teraz do pierwszego listu Jana. Kolejny werset, 1 Jana 2,25. A to jest obietnica, którą On nam dał. Życie wieczne. Czy Jan motywuje tutaj słuchaczy do wierności Chrystusowi, a nagrodą za to, że wierzący będą się trzymać tej nauki, którą od Jana otrzymali, jest co? Życie wieczne. W wersecie 26. To wszystko wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. Zobaczcie, antychryści was zwodzą. Nie jest, że zwodzili, że mogliby zwodzić. Ale antychryści was zwodzą. A to oznaczało, że secesjoniści nie wyszli tak sobie ze zboru i odcięli się od zboru. Zamknęli drzwi i więcej nikogo już nie spotkali i nie widzieli. Przeciwnie. Próbowali mieć kontakt ze zborem, próbowali głosić swoje zgubne nauki i przekonywać wierzących do swoich racji, po to, aby ich za sobą pociągnąć. Tak jak Paweł mówił w Dziejach Apostolskich, żegnając się ze starszymi, że z pomiędzy was, tak, którzy będą was zwodzić, odejdą i będą próbować co robić? Pociągać ze sobą ludzi. Czyli Paweł mówi o tych antychrystach, którzy będą się pojawiali gdzie? Właśnie w kościele, bo antychryści pojawiają się w kościele. Nie poza kościołem, tylko w kościele pojawiają się. I z kościoła wychodzą. I pociągają ze sobą innych ludzi. Mamy tutaj niezbity dowód na to, że tak się działo w drugim liście Jana. Absolutnie niezbity dowód. To nie jest to, że ja to wymyśliłem. Nie. Ja tylko mówię, jak jest. Że ci ludzie, którzy odeszli ze zboru, czyli ci antychryści, próbowali dalej nawracać i pociągać za sobą tych ludzi, którzy w zborze pozostali. Czytam z drugiego listu Jana, wersety 7 do 11. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Wiemy, o kim mowa? Wiemy, o kim mowa. I dalej. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy. Myśmy pracowali nad czymś, czyli ja i wy razem. Lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Mówi w pierwszym liście, że zapłatą za wierność, lojalność jest życie wieczne. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. I dalej. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, jakiej nauki? Chrystusowej. A skąd ta nauka Chrystusowa była? Ode mnie, od Jana. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Czyli co robili antychryści? Chcieli nauczać zbór. Jednakże ich nauka nie była nauką Chrystusową, którą głosili apostołowie. Ich nauka była zwodnicza. Była to fałszywa nauka. Czy wierzący w zborze mają słuchać antychrystów? Czy wierzący w zborze mają uczyć się od antychrystów? Czy wierzący w zborze potrzebują nauczania antychrystów? Nie potrzebują. Jan ich ostrzega, aby ich nawet nie pozdrawiali, do domu nie zapraszali. No my rozumiemy, jak to jest. Ludzie są razem, potem parę osób się odłącza, ma inne poglądy, a między nimi są co? Jakie bliskie relacje osobiste czasami. Zaprasza się takiego do domu potem. Pozdrawia się go, mimo tego, że ma inne poglądy. Tak? A więc takie rzeczy tam musiały mieć miejsce. Gdyby nie miały miejsca, Jan by nie musiał tego pisać. Właśnie dlatego ich ostrzega, bo zapewne niektórzy ze zboru pozdrawiali tych secesjonistów, przyjmowali tych antychrystów do domu. I dlatego Jan mówi, że ci ludzie was zwodzą. Co mieliście? Zwodzą was. Jeszcze raz, werset 26 i 27. 1 Jana 2, 26, 27 i zaraz zrozumiemy werset 27. Zobaczcie. To wszystko wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. Ale to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, pozostaje w was. I uwaga. I nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Mamy to? Widzicie to? I nie potrzebujecie, żeby was ktoś uczył. Kto? Antychryści. Nie potrzebujecie, żeby was ktoś uczył. W końcu wy wszystko już umiecie, macie namaszczenie od świętego. Ja, apostoł Jan, wam wszystko powiedziałem o Jezusie. Wszystko wam powiedziałem, kim on jest. Dałem świadectwo wam. Wszystko wiecie na ten temat. Nie potrzebujecie, żeby was antychryści uczyli. Dalej. Lecz jak to namaszczenie uczy was o wszystkim, a jest ono prawdziwe i nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim pozostaniecie. Czyli oni was zwodzą, bo wy ich zapraszacie do domu, słuchacie ich wywodów. Nie róbcie tego. Namaszczenie, które otrzymaliście, czyli poznanie i zrozumienie prawdy o Chrystusie, które ja, Jan, wam głosiłem, wam wystarczy. Trwajcie w nauce apostolskiej. Nie potrzebujecie, żeby was ktoś uczył, jeżeli nie głosi nauki apostolskiej, jeżeli nie głosi nauki Chrystusowej, prawdziwej nauki. Takich ludzi nie przyjmować do domu. Nie pozdrawiać ich. Nie potrzebujecie, żeby was tacy uczyli. Naprawdę nie ma takiej potrzeby. Widzimy to, kochani? Czyli prawda, którą usłyszeliście, którą dał wam zrozumieć Duch Święty, czyli namaszczenie od Świętego, uczy was o wszystkim, bo ja wam objawiłem całą prawdę o tym, kim jest Jezus Chrystus. Słowa nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył, są użyte przez Jana tylko w kontekście pobierania nauki ze skażonego źródła, czyli nauki od antychrystów. Widzimy to wyraźnie? A więc uwaga. Powinniśmy, kochani, się uczyć jak najwięcej i uczyć się i poznawać objawione tajemnice Boże, ale z dobrego źródła. Powinniśmy słuchać i uczyć się od apostołów. Nauki apostolskiej. Nauki Chrystusowej. Natomiast nie powinniśmy się uczyć od wrogów Jezusa. Od wrogów Jezusa, czyli antychrystów. Bo nie potrzebujemy, żeby nas uczyli. Amen?
Amen.
Podsumowując, ale wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko, oznacza prawdę nauki apostolskiej, którą otrzymaliśmy i dzięki Duchowi Świętemu zrozumieliśmy. Teraz samo słowo namaszczenie to jest pomazanie. Pomazanie. Wyobraźcie sobie kogoś pomazanego olejem. Całe ciało pomazane olejem. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, że człowiek, który szuka prawdy, któremu objawiona jest prawda Boża, którą on zrozumiał i przyjął do swojego wnętrza, jest tak przepełniony tą prawdą o Chrystusie, że ta prawda jest na nim. Tak jakby był tą prawdą pomazany. Tym Słowem Bożym, które jest duchem namaszczenia świętego, jest pomazany, namaszczony. I w momencie, kiedy z zewnątrz przychodzą ataki, kłamstwa mówiące o Chrystusie, to taki człowiek jest bezpieczny. Bo nad nim jest namaszczenie od świętego. On jest namaszczony prawdą Bożą. Namaszczony objawieniem. Nikt go nie oszuka. Jest bezpieczny. Nikt go nie oszuka, że Jezus nie jest Chrystusem, że Jezus nie jest Bogiem i takie inne rzeczy. On to wszystko wie, bo nauczył się od apostołów. Duch Święty da mu to zrozumieć. I to namaszczenie jest nad nim. Jest bezpieczny w tym momencie. Amen. A zatem, jeżeli ktoś wyjmuje ten werset z kontekstu i mówi, że nie potrzebuje poznawać nauki apostolskiej, bo ma namaszczenie od świętego i wie wszystko, to ten człowiek nie wie, co mówi. Po prostu nie rozumie tego, co Jan tutaj napisał. Namaszczenie od Ducha Świętego bez poznawania nauki apostolskiej jest czymś całkowicie niemożliwym. To jest rzecz niemożliwa. Niemożliwa. Tak samo jak niemożliwe jest, że człowiek dorosły wejdzie do łona swojej matki i na nowo się narodzi. Rzecz niemożliwa. Tak samo niemożliwe jest, jak dzisiaj mówiliśmy, żeby Żyd poprzez chrzest stał się Żydem. To są rzeczy niemożliwe. Absolutnie niemożliwe. Jeżeli ktoś mówi, że nie musi poznawać nauki apostolskiej, bo nie potrzebuje, aby ktoś go uczył, bo jest napisane, tak? Nie potrzebuje, aby ktoś go czegoś uczył, bo ma Ducha Świętego, który go prowadzi, to ten człowiek po prostu nie rozumie tego, co jest napisane w tym liście. Tylko tyle. Ma pewnie dobre intencje, ale nie rozumie tego, co Jan mówił w tym liście. Czasami takie przekręcenia pisma, czyli prawdziwego ich znaczenia, większych nie pociągają żadnych konsekwencji. Natomiast czasami może być to ku naszej zgubie. A więc trzeba bardzo uważać, jak interpretujemy Biblię. Bardzo ostrożnie. Skoro namaszczenie od świętego to prawda, którą słyszeliście od początku, to jak można mówić o namaszczeniu Ducha Świętego, jeżeli tej prawdy nie poznaliśmy? Jak można mówić, że mam namaszczenie, które jest prawdą, jeżeli nie poznałem tej prawdy? Ta prawda, to namaszczenie, o którym mówi Jan, powinno być w nas. Apostoł Paweł mówi, słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Powinniśmy być pełni słowa Chrystusowego. W tym liście Jana, jak on mówi o namaszczeniu, które was prowadzi, jest to zrozumienie nauki apostolskiej, poznanie nauki apostolskiej, prawdy o Jezusie Chrystusie. Natomiast oczywiście my wiemy, że istnieje coś takiego, jak prowadzenie przez Ducha Świętego na co dzień. Że jest coś takiego, że nagle masz takie pragnienie w sercu, żeby coś zrobić i wiesz, że to nie ty. Że Duch ci mówi. Albo otrzymujesz wizję. Albo otrzymujesz sen, którym Bóg do ciebie przemawia. I coś zrozumiałeś. Tylko ty zrozumiałeś. Nikt nie rozumie, tylko ty jeden wiesz, bo to do ciebie było. Albo masz nagle pragnienie, pociągnięcie takie, żeby coś zrobić. Albo jakieś okoliczności w twoim życiu nagle się dzieją i ty patrzysz na te okoliczności i mówisz, Bóg w tym musi być. I takie rzeczy przeżywamy na co dzień? Tak. I Paweł apostoł takie rzeczy przeżywał. Zobaczcie. Ale naśladując, gdybyśmy chcieli naśladować Pawła apostoła, to on, zobaczcie, był człowiekiem, który był namaszczony, w sensie znał doktrynę perfekcyjnie, a jednocześnie Duch Święty go na co dzień prowadził. I to jest wzór do naśladowania. Tak? To jest wzór do naśladowania. Powinniśmy też znać doktrynę, naukę apostolską perfekcyjnie, jak najlepiej to jest możliwe, a jednocześnie Duch Święty powinien nas prowadzić. Jedno nie wyklucza drugiego. Czasami ludzie, nie wiem dlaczego tak się dzieje, wymyślili sobie w swoich głowach, nie, że ja nie muszę nic rozumieć, nie muszę nic wiedzieć, doktryna mnie nie interesuje, tylko żeby Duch Święty na co dzień mnie prowadził. To jest niezgodne z Biblią. I odwrotnie. Mnie wystarczy absolutnie doktryna, ja muszę zrozumieć, co jest napisane, natomiast Duch Święty na co dzień to nie dla mnie. Jedno i drugie to głupota. Jedno i drugie to głupota. Mądrość polega na tym, że musimy rozumieć nauczanie apostolskie, a jednocześnie szukać Pana, żeby nas prowadził na co dzień przez Ducha Świętego. Tak jak apostoł Paweł. Amen? Tak jest. Podsumowanie wniosków. Pierwszy świadek to woda. Wiemy, że Jezus narodził się w ciele, przyszedł jako Bóg w ciele ludzkim i Jan to potwierdza, bo też Jezusa osobiście widział i wiedział, że ma ciało człowieka. Drugi świadek to krew. Czyli wiemy, że Jezus złożył swoje życie w ofierze za ludzi. Jako baranek Boży przelał swoją krew. I Jan też to potwierdza w swojej Ewangelii, bo był pod krzyżem. Trzeci świadek to Duch Święty. Znamy prawdę o Jezusie objawioną przez Ducha Świętego, apostołom i przekazaną nam w Bożym Słowie. Tak? Tak? Znamy. I ta prawda, czyli namaszczenie od Ducha Świętego, zbudowane na nauce apostolskiej, utwierdza nas w przekonaniu, kim jest Jezus i co dla nas uczynił. Amen? Halleluja. I tu się mi kończą notatki. Zbliżam się do końca. Chwała Bogu. Są jeszcze takie dwa piękne wersety w liście Jana, o których myślałem, że coś powiem, bo tak Bóg mnie poruszył i dał mi dużo myśli na ten temat, ale to może kiedyś w przyszłości powiem wam tylko już o tym. Jest taki werset w 1 Jana 5,16. Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot. To jest ten, który nie popełnia grzechu śmiertelnego. Taki enigmatyczny, bardzo trudny werset i cały kontekst jego jest bardzo enigmatyczny. Chciałbym kiedyś o tym mówić, bo Pan mi dał zrozumienie. I drugi werset, co to naprawdę znaczy? 1 Jana 3,20, że jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. To jest znowu werset, który Pan dał mi łaskę zrozumieć, którego kiedyś nigdy nie rozumiałem, nawiasem, ale teraz dał. Także kiedyś chciałbym o tym też opowiadać. Także wierzymy, że mamy namaszczenie od świętego. Halleluja. Damy się oszukać tym ludziom, którzy mówią, że Jezus nie jest Chrystusem, że nie przyszedł w ciele i tak dalej. Dacie się oszukać?
Nie,
nie dacie się oszukać. Halleluja. Bo to namaszczenie, które mamy od Pana przez apostołów, które nam Duch Święty dał zrozumieć, pozostaje w nas. Jesteśmy bezpieczni. Halleluja. I nie musimy się uczyć od tamtych ludzi, którzy nie pochodzą od Boga. No i oczywiście, podsumowując, doktryna, czyli myślenie, kim jest Jezus i co dla nas zrobił, jest ważna. Trzeba to właściwie rozumieć. Wszystkie rzeczy powinniśmy rozumieć, bo jeżeli dopuścimy jeden błąd, drugi błąd, trzeci błąd, cztery błąd, czwarty błąd w myśleniu, potem piąty i szósty, to potem co? Co się dzieje? Możemy gdzieś zacząć błądzić. Dlatego lepiej jest trzymać się doktryny i naśladować apostoła Pawła. On bardzo dobrze znał doktrynę, znał Słowo Boże idealnie, perfekcyjnie, a jednocześnie chodził z Bogiem na co dzień. Tak? I to jest wzór do naśladowania dla nas. Amen? Chwała Bogu.